Witajcie w styczniu. Czas na kortowską audycję literacką. Przy mikrofonie Marta Wróblewska, a dzisiaj temat niełatwy. Radio daje takie wspaniałe możliwości spotykania się z ludźmi, o których się słyszy, spełnianie marzeń, kiedy się z nimi rozmawia. I właśnie jedną z takich rozmów dzisiaj Państwo usłyszycie. Jakiś czas temu w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia odbyło się naprawdę niesamowite wydarzenie. To był projekt Warstwy Pamięci Olsztyn. Pierwszym i najistotniejszym dla mnie wówczas punktem był film autorstwa Mikołaja Grynberga, Dowód tożsamości. Po nim odbyło się spotkanie, które poprowadził pan Mikołaj Trzaska. No i poza autorem filmu w dyskusji wzięła jeszcze udział Joanna Chmarzyńska-Golińska, która starała się objaśnić mechanizmy walki z traumą i oswajania się z tym, co nieznane. Dzięki historiom swoich rozmówców pan Mikołaj Grynberg pokazał rzeczywistość, która jest bardzo smutna, niestety. Co to znaczy być u siebie, skoro nie czujesz się do końca ani tu, ani tam? Dzisiaj usłyszycie Państwo rozmowę, w której będziemy mówić o temacie bardzo trudnym, o książce, którą napisał pan Grynberg, Jezus umarł w Polsce. I teraz serdecznie zapraszam Państwa do jej wysłuchania. Nie bał się pan, pisząc książkę o tak newralgicznym temacie? Zastanawiał się pan na pewno nad tym, jaki będzie jej odbiór?
Jak się za to zabierałem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałem. To było tak wciągające, z jednej strony potworne, ta tragedia, a z drugiej bardzo ciekawe, bo odkrywałem jakiś kawałek świata w własnym kraju, z którego sobie nie zdawałem sprawy. Wydawało mi się, że wiem, co się tam dzieje. Jak zacząłem tam jeździć, to zrozumiałem, że nic nie wiem. Więc nie bałem się. Dopiero jak skończyłem tę książkę, jak ona już, żeśmy ją zamknęli z wydawnictwem, była gotowa do wydania, to wtedy się bałem tego, że nikt nie będzie chciał jej czytać, bo tam jest tyle bólu, tyle trudnych rzeczy, że jakieś takie naturalne, psychologiczne mechanizmy zadziałają, że ludzie dbając o siebie nie będą po nią sięgali. I bałem się, że zapadnie cisza nad tą książką.
Czytając ją, ja akurat mam to szczęście, że znam bardzo wielu ludzi, którzy są zarówno przy granicy jako aktywiści, ale również tych, którzy stoją w szeregach Straży Granicznej. I tam się pojawia właśnie i jedna, i druga strona. Zastanawiałam się, która się bardziej boi i okazuje się, dzięki tej książce również to widać, że chyba bardziej boi się strona rządowa jednak.
No mniej ich jest w tej książce, bo jest dwóch strażników granicznych. Ja też nie chciałem, żeby ich było dużo więcej, bo to jednak była książka o tych zamierzenia, o tych ludziach, którzy tam mieszkają i są w pewnym sensie skazani na to, co się tam dzieje i podejmują temat, chodzą do lasu ratować życie ludzkie. Ja nie wiem, znaczy może wiem, kto się czego boi, bo to jest ciekawe, nie? Że aktywiści się boją tego, że nie zdążą i że nie zdążą przyjść z pomocą i że ktoś umrze. Służb mundurowych nie lubią, nigdy nie mają pewności, co się tym razem wydarzy. Jaki rodzaj agresji, czy słowna przejdzie do fizycznej, czy więc są w takim, nie wiem, może to jest rodzaj jakiegoś niepokoju i strachu. A czego się boją strażnicy, ja tego nie wiem dokładnie. Z nimi gadałem, bo chciałem wejść do tej głowy, posłuchać, co oni myślą. Ja chciałem im dać głos, ale może to jest nieprofesjonalne, ale jakoś myślę, że byłem trudno przekonywalny do tego, że oni czynią dobro, bo doprowadzanie ludzi do śmierci, kalectwa i taki, jakoś nie umiałem tego obronić. Ja rozumiem ten koncept, że jest świat, który jest podzielony granicami i tak to jest i niezależnie co różne piękno duchy na ten temat myślą, że fajnie by było, żeby ludzie mogli się przemieszczać dowolno. Tak nie jest, są granice i rozumiem rolę Straży Granicznej. Natomiast za cholerę nie rozumiem tego okrucieństwa, tortur, które się tam odbywają po jednej i po drugiej stronie i po białoruskiej dużo gorsze i po naszej takie, które nie powinny mieć miejsca. A jeszcze dzisiaj rozmawiamy już po wyborach przecież. tam nastąpiła, zanim powstał nowy rząd, nastąpiła jakaś totalna eskalacja okrucieństwa, przemocy, pojawiła się broń palna, są oddawane strzały, czasami z broni hukowej, potem się jeszcze okazuje, że ta strażniczka to nie strzelała, ale to nie był pistolet służbowy, tylko prywatny. Coś się dzieje, zaostrza się kurs. Ale on się zaostrza się w okrucieństwie. I wracając do pytania, kto się bardziej boi? Ja nie wiem, może teraz się boją ci strażnicy, że być może zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje. Oni dostawali rozkazy, przecież większość tych rozkazów nie była na piśmie. Więc nie ma żadnych śladów po tym, że ktoś im kazał to robić. Z trzeciej strony oni są ostatnim ogniwem tego strasznego łańcucha przemocy, bo przecież to nie oni wymyślili. Nie? To wymyślili ci faceci w garniturach w Warszawie, w ministerstwach. Bruksela o tym wie, ONZ o tym wie, to nie jest jakaś... I oni mają pecha, są na końcu, ale są dorosłymi ludźmi, nieubezwłasnowolnionymi, nie są... Mogą zmienić pracę. Z jakiegoś powodu tego nie robią. Mówią o tym w mojej książce, z jakich powodów tego nie robią. Wydają mi się niewystarczająco przekonujące te powody. Może ktoś ma kredyt, albo że ma jeszcze 3 lata do wysługi lat. Na szali jest, nie wiem, rzucanie dziećmi i no, jakoś ja w ogóle... Ciężkie to jest do obronienia.
Wydaje mi się, że ta potworna sytuacja stworzyła ze zwykłego człowieka, z takiego Jedermana, stwarza bohaterów. Bo dla mnie ci ludzie są bohaterami, ale jest w nich też tyle pokory, w tych bohaterach, którzy tam właśnie
mówimy
przy granicy działają.
Mówimy o aktywistkach i aktywistach.
Tak, 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 oczywiście. Mówimy o aktywistach i o aktywistkach, którzy mają w sobie tyle pokory, którzy poświęcają każdą chwilę swoje życie. Właściwie również kładą na szali, żeby kogoś uratować.
Oni kładą, nie wiem czy życie, swój czas, swoją pracę zawodową, swoje życie rodzinne, swój dobrostan psychiczny, czyli mówiąc bardziej wprost zdrowie psychiczne. No, składa się to na życie. Nie? Czy powiedziała pani takie zdanie na początku, że co oni robią?
Że są bohaterami.
Oni nie lubią, jak się o nich mówi, że są bohaterami. Nie lubią, jak się o nich mówi, że są bronią człowieczeństwa, że są naszym alibi i tymi wszystkimi rzeczami, które de facto przemieniają się w to, że oni to robią w naszym imieniu i my możemy się czuć dobrze, bo człowieczeństwo zostało uratowane. Ich to wyprowadza z równowagi. Rozumiem to. Aczkolwiek mają świadomość tego, że część tych ludzi, do których poszli, by nie żyła, gdyby do nich nie poszli. A część ludzi by żyła, tylko by byli bardziej kontuzjowani, albo by ich podróż trwała dużo dłużej, albo narażeni byli jeszcze na kolejnych naście pushbacków.
Tam jedna z bohaterek, z którymi pan rozmawia, mówi o tym, że ona się nie zastanawia nad tym, kim jest ten człowiek, czy on ma jakieś złe zamiary, czy kim on był. Dla niej to jest po prostu człowiek, że ona się nie zastanawia nad tym, jakie on ma przesłanki, żeby przez te granice przejść, żeby przez ten koszmar przejść. Że to jest po prostu człowiek.
No oni funkcjonują trochę tak, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o pomocy, jak lekarze. Lekarze nie pytają się, jak przywożony jest do nich pacjent, albo jak oni jadą do tego pacjenta, czy pan, pani bije męża, żonę i jakim pan jest człowiekiem, tylko pytają się, co panu jest, bo takie jest zadanie lekarza. I oni też się nie pytają o to, czy pan jest terrorystą, czy pan chce żyć w Polsce i mieć 6 żon i gwałcić kozy. Oni się tym nie zajmują. Tym się zajmuje, kompromitując się, nasz odchodzący rząd. Ale prawdą jest, że nie wiemy, kto tamtędy przechodzi. Nie wiemy, dlatego że państwo podjęło złe decyzje na temat tej kontroli. Zrezygnowało z niej, poszło wyłącznie w agresję i wrzucanie ich z powrotem na Białoruś. A jestem pewny, że przechodzą tamtędy ludzie, nie chcielibyśmy, żeby oni tamtędy przechodzili. I oni nie proszą o pomoc. aktywistów, bo oni sobie dają radę sami. Są wyszkoleni zapewne, mają sprzęt zapewne i mają wszystko, co jest im potrzebne, żeby przedostać się na tę stronę i nie zawracając głowy nikomu i nie prosząc o pomoc. I to jest ta sytuacja, której państwo, mówiąc, że broni tej granicy, no mija się z prawdą.
Nie ma pan wrażenia, że zawodzi nie tylko nasze państwo, jako nasz odchodzący już w tej chwili na szczęście rząd, ale że w ogóle świat zawodzi, że zawodzi też Unia Europejska, że nie działają jakieś układy, nie ma jakichś planów, które mogłyby zapobiec tej tragedii, że cały mechanizm zarządzania nie działa.
No bo instytucje to są ludzie. Ludzie wybrani w procedurach demokratycznych, bo nie wymyśliliśmy na razie lepszych, którzy są na uwięzi sondaży i oni podejmują takie decyzje, jakie podejmują. One wynikają z wypadkowej kierunków politycznych między, dzisiaj już nie można powiedzieć, że lewicą a prawicą, tylko raczej między centrum a ultraprawicowymi organizacjami, poglądami, ale zawsze przecież tak było. Zawsze to ludzie tym zarządzali państwami, światem, tymi organizacjami międzynarodowymi, więc ja myślę, że to się będzie zmieniać, tak, bo na przykład ani Włosi, ani Hiszpanie nie wrzucają uchodźców, którzy lądują na ich plażach, z powrotem do morza, a my to robimy. Ale znowu Austriacy, Węgrzy robią pushbacki i to jest nielegalne, ale robią to. Ja myślę, że jest pewna szansa po zmianie rządu teraz, że to się zmieni. Chociaż nie powstaje taki zespół w parlamencie do spraw emigracji. Jest tam między innymi jeden z bohaterów mojej książki, Maciej Żywno, który dzisiaj jest wicemarszałkiem Sejmu i chyba Senatu. I on chodził do lasu. On dobrze wie, co tam się dzieje, jak się zachowywały służby. Przez lata przedtem był wojewodą podlaskim i wicemarszałkiem województwa. Więc on zna obydwie strony. Ja wierzę, że obecność jego jest szansą, nie jest gwarantem, bo on nie jest większością. Jest szansą na to, że coś się będzie zmieniać. Ale myślę, że zmieniać się realnie będzie to, że pomoc uchodźcom nie będzie penalizowana, czyli że aktywiści będą mogli się czuć bezpieczni, bezpieczniejsi niż dotychczas. A obawiam się, że to, co tą rolę Straży Granicznej naszej przejmie Frontex, czyli agenda europejska, która jest, myślę, że pojawi się tam Frontex, który być może do spółki ze Strażą Graniczną Polską, a może bez, będzie na swój sposób chronił wschodnie granice Unii Europejskiej. Frontex nie ma czystych rąk. I Frontex był bardzo zadowolony, że nie musi sobie dotychczas brudzić krwią rąk na granicy polsko-białoruskiej. No a teraz pewno ich zaprosimy. I nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie z jakąś, czy nastąpi jakaś weryfikacja w Straży Granicznej, czy ludzie, którzy dopuszczali się, którzy przekroczyli granicę, nie wiem czego, już no przemocy. Czy oni będą dalej tam pracować? Czy są ludzie, którzy chcieliby tam pracować, jak tamtych już tam nie będzie? No to są jakieś kłopoty, które nie są, nie ja na szczęście muszę je rozwiązywać, ale jakoś jestem umiarkowanym pesymistą, o tak powiem.
Co panem najbardziej wstrząsnęło podczas pracy nad książką i podczas rozmów z tymi ludźmi, którzy w książce się pojawiają?
No mną najpierw wstrząsnęło pierwsza rozmowa. No dowiedziałem się, pojechałem tam pierwszy raz, myśląc, że jestem nieźle poinformowany, że czytam Gazetę Wyborczą i Okopres i że no wiem, co się tam dzieje. No i w trakcie pierwszej rozmowy, kiedy usiadłem z tymi aktywistkami i aktywistami do stołu i oni mi opowiadali, co się wydarzyło dzisiaj, co się wydarzyło wczoraj, no to zrozumiałem, że żyłem w bardzo wygodnym poczuciu, że coś wiem. No i to było motorem do tego, żeby się dowiedzieć dokładnie, co się tam dzieje. No i na początku to wyglądało, że żadna z tych wiadomości nie jest dobra, które odkrywam. Kolejne odsłony były koszmarne. Potem, chyba żeby siebie ratować, to że zacząłem myśleć, szukać jakichś dobrych rzeczy tam. No i bez wątpienia dobrymi rzeczami to są ci ludzie, którzy nie pozostają obojętni i ruszają do tego lasu. Ale No nie ma granic, ta opowieść o okrucieństwie. Znaczy można zrobić jeszcze gorsze rzeczy. Już po dłuższym czasie nagle jak odkryłem, że tam są szmalcownicy, którzy po prostu tropią te grupy uchodźców w lesie i stają przy nich, nic nie mówią, nie są agresywni, nic nie chcą. I po jakimś czasie się okazuje, że oni odejdą, jak dostaną pieniądze. Wiosną to było 400 zł, a dzisiaj to już nie jest ani 400, ani złotych. No i to już samo słowo szmalcownik, no to już prowadzi nas zupełnie w inne rejony historii. A z drugiej strony to zdziwienie, że jak to jest możliwe, że w XXI wieku i ten... No jest możliwe. Myślę, że ci w XX wieku, w 40 latach byli tak samo zdziwieni tym, że to się dzieje. Pewno mówili, jak to jest możliwe, przecież mamy XX wiek, 40 lata i to samo się dzieje teraz, no.